Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Deficit Myth, książka Stephanie Kelton z 2020 roku, to popularno-naukowe wprowadzenie do nowoczesnej teorii monetarnej, czyli MMT. Autorka, ekonomistka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych popularyzatorek tego nurtu, kwestionuje potoczne porównanie budżetu państwa do budżetu domowego. Jej główny argument dotyczy państw takich jak Stany Zjednoczone, które emitują własną walutę i nie zobowiązują się do jej wymiany po stałym kursie na inną walutę lub złoto. Według Kelton takie państwo nie musi najpierw zebrać podatków ani pożyczyć pieniędzy, aby móc wydawać. Nie oznacza to jednak, że wydatki publiczne są pozbawione granic. Granicą są realne zasoby gospodarki, dostępna praca, materiały, energia i zdolności produkcyjne, a ich przeciążenie może wywołać inflację. Książka analizuje 6 rozpowszechnionych mitów o deficycie i proponuje, by politykę fiskalną oceniać przez jej skutki społeczne, gospodarcze i inflacyjne. Nie przez sam rozmiar salda budżetowego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dlaczego budżet emitenta waluty nie działa jak budżet gospodarstwa domowego? Punktem wyjścia Kelton jest odrzucenie metafory, według której rząd federalny powinien prowadzić finanse tak samo jak rodzina. Gospodarstwo domowe musi najpierw zdobyć dochód, zaciągnąć kredyt albo sprzedać majątek, zanim wyda pieniądze. Może też zbankrutować, jeśli nie potrafi regulować zobowiązań w walucie, której samo nie tworzy. Państwo emitujące własną walutę znajduje się w innej sytuacji instytucjonalnej. W ujęciu MMT wydatki rządu wprowadzają do gospodarki walutę, a podatki część tej waluty z niej wycofują. Dlatego podatki nie są przedstawiane przede wszystkim jako techniczny warunek wcześniejszego finansowania wydatków. Pełnią inne funkcje. Między innymi tworzą popyt na walutę, ograniczają presję inflacyjną i mogą zmniejszać nierówności. Kelton nie twierdzi, że każda administracja publiczna ma identyczną swobodę. Jej argument dotyczy suwerennego emitenta waluty, a nie samorządu, przedsiębiorstwa, rodziny czy państwa używającego obcej waluty. To rozróżnienie jest kluczowe, ponieważ ograniczenia finansowe tych podmiotów są realne. Autorka chce więc zastąpić pytanie, czy państwo ma pieniądze, pytaniem o to, czy gospodarka ma niewykorzystane zasoby potrzebne do wykonania danego programu. Dzięki temu debata o wydatkach ma dotyczyć zdolności produkcyjnych i publicznego celu, a nie analogii, która zaciera różnicę między użytkownikiem a emitentem pieniądza. Po drugie, deficyt jako saldo sektora publicznego i prywatnego, a nie samodzielna miara porażki. Książka przekonuje, że deficyt budżetowy nie jest automatycznie dowodem nieodpowiedzialności. Jest on przede wszystkim księgowym wynikiem relacji między wydatkami państwa a jego wpływami. Kelton podkreśla, że po drugiej stronie publicznego deficytu znajdują się zwykle nadwyżki finansowe innych sektorów, gospodarstw domowych, firm lub podmiotów zagranicznych. Gdy państwo wydaje więcej niż pobiera w podatkach, dostarcza sektorowi prywatnemu aktywa finansowe netto. Z kolei dążenie rządu do nadwyżki może oznaczać, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa muszą zmniejszać oszczędności, zwiększać zadłużenie, albo że kraj opiera się na nadwyżce handlowej. To nie jest argument, że każdy deficyt jest korzystny. Znaczenie ma jego wielkość, moment i przeznaczenie. Deficyt przeznaczony na podtrzymanie dochodów w czasie recesji działa inaczej niż wydatki w gospodarce, która już wykorzystuje niemal wszystkie zasoby. Tak samo inwestycje w infrastrukturę, zdrowie lub edukację należy oceniać przez to, czy zwiększają możliwości gospodarki i poprawiają warunki życia. Kelton sprzeciwia się więc traktowaniu redukcji deficytu jako celu samego w sobie. W jej perspektywie istotniejsze są zatrudnienie, stabilność cen, dostęp do usług publicznych oraz prywatne zadłużenie. Saldo budżetowe staje się narzędziem diagnozy, a nie moralnym rankingiem rządów. Po trzecie, inflacja i dostępność zasobów jako rzeczywiste ograniczenie wydatków publicznych. Najważniejszym ograniczeniem dla polityki fiskalnej, według Kelton, nie jest arbitralny poziom długu, lecz inflacja. Jeśli rząd zwiększa wydatki w sytuacji wysokiego bezrobocia, niewykorzystanych maszyn i wolnych mocy produkcyjnych, dodatkowy popyt może pobudzić produkcję i zatrudnienie. Inaczej dzieje się wtedy, gdy gospodarka napotyka konkretne bariery, brakuje pracowników o danych kwalifikacjach, mieszkań, energii, materiałów albo możliwości transportowych. Wtedy większe wydatki mogą podbijać ceny, ponieważ konkurują o zasoby, których nie da się szybko zwiększyć. To podejście nie banalizuje inflacji, lecz zmienia sposób jej analizy. Kelton zwraca uwagę, że wzrost cen może wynikać również z zakłóceń podaży, koncentracji rynkowej, cen importowanych surowców lub wąskich gardeł w konkretnych sektorach. Odpowiedź nie musi zatem zawsze polegać wyłącznie na cięciu wydatków. Może obejmować zwiększanie podaży, inwestycje w energię, logistykę, mieszkalnictwo i zdolności produkcyjne, a także podatki i inne narzędzia ograniczające nadmierny popyt tam, gdzie faktycznie występuje. Książka zmusza czytelnika do odróżnienia wydatków nominalnych od realnych możliwości. Państwo może dokonać płatności w swojej walucie, ale nie może samym wydatkiem natychmiast stworzyć brakujących pielęgniarek, stali, żywności czy urządzeń. Ta różnica wyznacza odpowiedzialne granice programu MMT. Po czwarte, podatki i obligacje jako narzędzia polityki, a nie prosty mechanizm finansowania państwa. Kelton poświęca dużo uwagi funkcjom podatków i obligacji skarbowych, ponieważ w publicznej rozmowie często przedstawia się je jako jedyne źródło pieniędzy dla rządu. W opisie MMT podatki są ważne, lecz ich rola jest szersza. Wymóg płacenia podatków w danej walucie pomaga tworzyć popyt na tę walutę. Podatki mogą także redukować siłę nabywczą, gdy gospodarka jest przegrzana, oraz realizować cele społeczne, na przykład ograniczać nadmierną koncentrację dochodów i majątku. Nie są więc zbędne tylko dlatego, że państwo może emitować pieniądz. Podobnie obligacje nie są, w rozumowaniu autorki, konieczną pożyczką od rynku w takim znaczeniu, w jakim kredyt zaciąga gospodarstwo domowe. Stanowią bezpieczne, oprocentowane aktywa dla sektora prywatnego i element zarządzania warunkami finansowymi. Kelton kwestionuje obraz, w którym rząd musi rywalizować z firmami o ograniczoną pulę oszczędności, a przez to nieuchronnie wypiera prywatne inwestycje. Jej zdaniem ważniejsza jest sytuacja realnej gospodarki i polityka banku centralnego niż prosta opowieść o wyczerpywaniu dostępnych funduszy. Rozdział ten ma przede wszystkim konsekwencję językową. Zamiast mówić, że program publiczny zostanie sfinansowany przez podatnika, Kelton proponuje rozdzielić dwa pytania. Kto ponosi podatkowy ciężar i czy gospodarka może dostarczyć zasoby dla programu? Są to kwestie powiązane, ale nie tożsame. Na koniec, pełne zatrudnienie, usługi publiczne i klimat jako test użyteczności deficytu. Ostatni wymiar argumentu Kelton ma charakter programowy. Autorka uważa, że debata o deficycie często blokuje działania wobec bezrobocia, ubóstwa, niedostatków opieki zdrowotnej, zaniedbanej infrastruktury i kryzysu klimatycznego. Jej pytanie nie brzmi, czy każdy z tych celów można ogłosić bez kosztu, lecz czy zasoby, które pozostają niewykorzystane, można skierować na realizację potrzeb publicznych. Bezrobotni ludzie, niewykorzystane kompetencje i zaniedbane obiekty są w tym ujęciu dowodem, że gospodarka nie wykorzystuje całego potencjału. Szczególne miejsce zajmuje idea gwarancji zatrudnienia. W tradycji MMT ma ona zapewniać publicznie finansowaną pracę osobom, których nie zatrudnia sektor prywatny. Kelton przedstawia ją jako sposób na ograniczanie bezrobocia oraz na tworzenie stabilniejszego punktu odniesienia dla płac i cen. Program taki wymagałby jednak dobrego zaprojektowania, lokalnej organizacji i zadań rzeczywiście użytecznych społecznie. Nie jest to prosty przelew ani automatyczna recepta na wszystkie problemy rynku pracy. W odniesieniu do klimatu książka podkreśla, że prawdziwym problemem nie jest tylko zapis księgowy, lecz skala potrzebnej transformacji materialnej. Modernizacja energetyki, transportu i budynków wymaga pracowników, technologii oraz surowców. MMT ma pomóc uwolnić debatę od fałszywego pytania o finansową możliwość działania, ale nie usuwa konieczności ustalania priorytetów, kontrolowania inflacji i sprawiedliwego podziału kosztów transformacji. Podsumowując, The Deficit Myth będzie wartościowa dla osób, które chcą zrozumieć, dlaczego spory o dług publiczny i podatki często opierają się na skrótach myślowych. Jest szczególnie przydatna dla czytelników zainteresowanych polityką gospodarczą, usługami publicznymi, nierównościami, rynkiem pracy i finansowaniem transformacji klimatycznej. Nie wymaga specjalistycznego przygotowania ekonomicznego, choć uważny odbiorca powinien śledzić rozróżnienia między państwem emitującym własną walutę a podmiotami. które tej możliwości nie mają. Jej praktyczna korzyść polega na zmianie pytań zadawanych wobec programów publicznych, zamiast zatrzymywać się na haśle, że czegoś nie da się opłacić. Czytelnik może pytać o dostępność pracy, materiałów i technologii, o ryzyko inflacji, o redystrybucję oraz o konkretne rezultaty wydatków. To użyteczny sposób porządkowania debaty, niezależnie od tego, czy odbiorca zaakceptuje wszystkie wnioski MMT. Książka wyróżnia się na tle wielu publikacji o finansach publicznych tym, że nie ogranicza się do apelu za oszczędnością ani do prostego wezwania do większych wydatków. Łączy wyjaśnienie mechaniki pieniądza, podatków i obligacji z normatywnym pytaniem o publiczny cel gospodarki. Jej tezy pozostają przedmiotem sporów w ekonomii, zwłaszcza co do skutków inflacyjnych i praktyki politycznej. Właśnie dlatego stanowi dobry punkt wyjścia do krytycznej rozmowy o tym, jakie ograniczenia są finansowe, a jakie wynikają z realnych zasobów i wyborów społecznych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stephanie Kelton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.